Dzisiaj kolejno Państwo radni Mateusz Rozmiarek, Michał Boruczkowski, Katarzyna Kretkowska i w tej kolejności będę prosił Państwa o zabieranie głosu. Pan radny Mateusz Rozmiarek.
Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Ostatnio w mediach mówiło się dużo o tym, że Poznań stoi frontem do seniorów. Urzędnicy proponowali szereg ułatwień dla osób starszych, tak by żyło im się lepiej, żyło im się wygodniej, specjalnie dostosowane mieszkania, komunikacyjne ułatwienia, w tym między innymi darmowe przejazdy taksówkami i tak dalej. Wiele takich projektów w tej chwili się pojawiło. Oczywiście brzmi to bardzo dobrze. Natomiast czy Poznań faktycznie stoi tak frontem do seniorów? Otóż można mieć co do tego wątpliwości, widząc ostatnią kwestię, która wyniknęła w dosyć nagłym trybie i nie tylko w stosunku do seniorów, ale także w stosunku do rodzin wielodzietnych czy do honorowych osób, do osób, które honorowo oddają krew. Otóż Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu wycofał możliwość doładowania karty PK przez internet dla właśnie takich osób, dla seniorów, dla rodzin wielodzietnych, dla osób honorowo oddających krew. Według ZTM-u było tłumaczenie, że powodem nowego stanu rzeczy jest zmiana systemu odpowiedzialnego za tę usługę i podobno była to zaszłość systemu. Podobno to, że do tej pory funkcjonowała taka możliwość, że seniorzy czy osoby wielodzietne mogły doładowywać karty przez internet, to był błąd systemu. Według ZTM-u tego w ogóle nie powinno być i w tej chwili zostało to tak naprawdę zczyszczone, mówiąc kolokwialnie. Została więc całkowicie usunięta opcja doładowania karty dla osób ze specjalnymi ulgami. Ale nie mówimy tutaj o ulgach studenckich, o ulgach szkolnych, o doładowaniach osób fizycznych, które pracują, czy chociażby są bezrobotne i tak dalej. One mogą doładowywać przez internet, wobec czego z mojego punktu widzenia troszeczkę jednak wkraczamy w taki grunt dyskryminujący, a nie wydaje mi się, żeby taka sytuacja była zasadna. Tym bardziej, że żyjemy, jak to pan prezydent mówi, w wolnym mieście, stawiającym na równość obywateli wobec siebie i wspierający, tak jak mówię, seniorów, o których teraz się bardzo wiele mówi, ale także o rodzinach wielodzietnych. Prawo i Sprawiedliwość już od dawna postulowało utworzenie zespołu roboczego, chociażby do bonu opiekuńczego, którego zadaniem miało być opracowanie systemu gwarantującego pomoc wszystkim mieszkańcom wychowującym dzieci. No do tego nie doszło. W tej chwili słyszymy, że kolejne rzeczy dla rodzin wielodzietnych są z miasta odejmowane. A nie da się ukryć, że posiadanie licznego potomstwa wiąże się między innymi z wyrzeczeniami, na przykład zmianą dotychczasowego stylu życia, rezygnacją z wolnego czasu, czy z większymi kosztami finansowymi. A dzieci to też przecież pewnego rodzaju inwestycja, ponieważ to one mogą później zapewnić opiekę finansową dla rodziców też na starość. Na szczęście, posiadając rodzinę wielodzietną, często można liczyć na różnego rodzaju ulgi prorodzinne ze strony państwa, jak i przedsiębiorstw. Zresztą mówi też o tym artykuł 71 Konstytucji, który zapewnia rodzinom wielodzietnym szczególną opiekę. Tam jest zapis: państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. To zapewnia konstytucja, to zapewnia państwo. Jak widzimy, w mieście jednak cały czas to szwankuje. Aktualnie sytuacja miejska dyskryminująca rodziny wielodzietne, seniorów, honorowych krwiodawców w stosunku do pozostałych użytkowników PK z mojego punktu widzenia nie jest zasadna. Tym bardziej, że też takim osobom, często osobom starszym czy też wychowującym, właśnie znacznie trudniej jest jechać do jakiegoś punktu czy znaleźć wolną chwilę, by regularnie, na przykład co miesiąc, udawać się do konkretnego punktu obsługi, doładowywać, dokonywania kart, czy na przykład w porównaniu oczywiście do innych osób, które tego dokonują. Wobec czego w zeszłym tygodniu w takim trybie dosyć pilnym złożyłem wniosek na ręce pana przewodniczącego Grzegorza Ganowicza o to, by miasto podjęło działania przywracające tą możliwość, żeby jednak ponownie ZTM traktował wszystkich na równi i mam nadzieję, że państwo również się do tego przyłączą i wspólnie jednym głosem będziemy walczyć o to, by również rodziny wielodzietne, seniorzy czy honorowi krwiodawcy byli traktowani w sposób równy. Dziękuję.
Dziękuję. Kolejne oświadczenie pan radny Michał Boruczkowski przedstawi. Ja od razu mówię, że ja panu radnemu Kapuścińskiemu nie mogę w tym punkcie już udzielić głosu, ponieważ nad oświadczeniami nie prowadzi się dyskusji, więc nie będę mógł udzielić głosu.
Szanowni Państwo, chciałem dzisiaj powiedzieć w tym oświadczeniu kilka słów na temat Strzeszyna. Aktualnie na Strzeszynie jest planowane tworzenie budownictwa społecznego, którego budowa niedługo się rozpocznie, czyli tworzenie tzw. TBS-ów. Temu przedsięwzięciu patronuje pan wiceprezydent Lewandowski, który zajmuje się tym budownictwem społecznym. I generalnie oceniając ten pomysł, moje ocenie jest, tworzenie tam TBS-ów jest to bardzo dobry kierunek, dlatego że zgodnie z przedstawionymi założeniami chodzi o mieszanie warstw społecznych, o tym, by z jednej strony biedniejsi tam, którzy zamieszkają, brali pewne wzorce postępowania od bogatszych, a z drugiej strony by bogaci nie zamykali się w swoich enklawach i by się uczyli pewnego solidaryzmu społecznego. Dla mnie jako przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości ta idea solidaryzmu społecznego jest oczywiście bardzo bliska. Niestety niektóre grupy interesów starają się nakręcić histerię na Strzeszynie przeciw tej inwestycji, w tym używając do tego pieniędzy publicznych, z których na przykład finansowana jest gazetka osiedlowa, ale na tym nie chciałbym się skupiać. Natomiast chciałbym się skupić na dwóch takich merytorycznych argumentach, które padają ze strony mieszkańców odnośnie tego budowy tam TBS-ów. Trzeba wychodzić, trzeba wsłuchiwać się w głos mieszkańców i wychodzić naprzeciwko ich jakimś pewnym wątpliwościom. Pierwszy argument to jest to, że dojdzie poprzez budowę TBS-ów do obniżenia wartości nieruchomości. Tam niektórzy kupując działki, płacąc określone pieniądze za te działki, budując domy, w tym większe domy jednorodzinne, zainwestowali określone środki, obawiają się tego, że wartość tej ich nieruchomości spadnie. A drugą taką obawą, jak najbardziej uzasadnioną, są problemy z komunikowania z Strzeszynem, z centrum miasta. Czy w ogóle powstania samych problemów komunikacyjnych na Strzeszynie w związku ze zwiększoną ilością mieszkańców i samochodów, ale przede wszystkim związanych z wyjazdem ze Strzeszyna w kierunku centrum, który już teraz jest bardzo utrudniony. I odnosząc się do pierwszej kwestii, to jest tak, że takim antidotum na obniżenie wartości nieruchomości byłoby po prostu poczynienie pewnych inwestycji na Strzeszynie, które podniosą w sposób znaczny tą wartość. W szczególności taką inwestycją mogłoby być przy zachowaniu określonych wymogów ochrony środowiska stworzenie tam pola golfowego. Członkowie Komisji Polityki Przestrzennej wiedzą, że ja jestem zwolennikiem stworzenia pola golfowego na Starym Strzeszynie. Średnio wzrost wartości nieruchomości w okolicach pola golfowego to sytuuje się między 50 a 100% wzrostu wartości nieruchomości, także byłoby takim bardzo dobrym właśnie antidotum na to obniżenie tych wartości, wręcz takim antidotum z naddatkiem. I tyle, jeśli chodzi o to obniżenie wartości nieruchomości, na tym nie chciałbym się zbytnio skupiać. Natomiast druga kwestia, no to jest ta kwestia właśnie związana z wyjazdem ze Strzeszyna. Tą kluczową kwestią jest pokonanie torów kolejowych. Już tutaj było wcześniej mówione, że Strzeszyn jest taką wyspą otoczoną torami kolejowymi. Te tory, prawda, biegną o sobie tutaj, tu. I tu jeszcze się kończą i tu jeszcze biegną. Tak, dokładnie Strzeszyn jest ze wszystkich stron otoczony torami, jest taką wyspą, też przez niektórych zwanych jednym wielkim zatorzem. Wśród mieszkańców Strzeszyna istnieje taki obiegowy żart, że nazwa Strzeszyn wzięła się stąd, że z trzech stron są szyny. Otóż, szczerze powiedziawszy, nie wiem, jaka jest etymologia nazwy Strzeszyna, ale chcę powiedzieć, że to nieprawda, że z trzech stron są szyny, bo są z czterech stron. Są zarówno od zachodu, tam mamy dwa przejazdy kolejowe w Kiekszu, są od północy, tu jest przejazd kolejowy na Biskupińskiej, są od wschodu, mamy tu dwa przejazdy kolejowe, jeden na Lutyckiej, drugi na Golęcinie i są jeszcze od południa, jeden przejazd kolejowy tutaj, jak Polanowsko, dojdzie do Beskidzkiej i na Woli. Łącznie 7 przejazdów, całkowite zamknięcie. I aby wyjść naprzeciw mającemu powstać budownictwu społecznemu, takim absolutnie kluczową sprawą jest udrożnienie niekoniecznie wszystkich, ale przynajmniej niektórych z tych przejazdów kolejowych. Już obecnie mamy przeznaczone środki na koncepcję i projekt architektoniczny węzła Koszalińska i węzła Wola. I między innymi te węzły mają objąć kwestię udrożnienia przejazdu tutaj na Woli. Tu ma być tunel ze względu na ukształtowanie terenu. I tutaj na Lutyckiej, tam ma być wiadukt też ze względu na ukształtowanie terenu, o czym jeszcze powiem. Jednakże w najbliższej przyszłości, aby wybudować te obydwa węzły komunikacyjne, biorąc pod uwagę aktualne możliwości finansowe miasta, trzeba by pozyskać środki unijne. I teoretycznie jest to możliwe, dlatego że Lutycka-Lechicka jest to jedyna w Poznaniu droga o statusie drogi krajowej, a na inwestycje na drogi krajowe są właśnie dostępne środki unijne. Między innymi właśnie to, że ma powstać koncepcja i projekt architektoniczny obydwu węzłów, ma służyć właśnie temu, by później z odpowiednią dokumentacją móc złożyć wniosek o te unijne pieniądze. Jednakże, aby te środki pozyskać, muszą zajść dwie okoliczności. Po pierwsze, musi zostać ogłoszony odpowiedni konkurs na dofinansowanie, a na razie tego konkursu nie ma. I po drugie, wreszcie, nasz wniosek w tym konkursie musi być jednym z tych wniosków, który wygra. Jeśli którakolwiek z tych okoliczności się nie ziści, to pieniądze na udrożnienie wyjazdu ze Strzeszyna nie będzie. I ja też byłbym wdzięczny za też ciszę również na całej sali. Racjonalnie planując inwestycje w mieście, musimy brać pod uwagę również ten zły scenariusz, czyli to, że trzeba będzie przeznaczyć środki miejskie na udrożnienie wyjazdu ze Strzeszyna. I w tej sytuacji trzeba będzie oznaczyć przynajmniej jeden wyjazd, który jest najważniejszy tutaj dla mieszkańców Strzeszyna. Jeden wyjazd, przez który trzeba będzie stworzyć ten bezkolizyjny przejazd. I w mojej ocenie tym wyjazdem jest przejazd przez Lutycką. Wynika to z kilku argumentów. Po pierwsze, jest to jeden z dwóch przejazdów, które idą w kierunku centrum miasta, czyli Lutycka i Golęcin, a mieszkańcy chcą właśnie w kierunku miasta się przede wszystkim poruszać. Po drugie, jest to przejazd, który gwarantuje szybkie dostanie się straży pożarnej z Piątkowa oraz karetek pogotowia ratunkowego z Lutyckiej, czy powiedzmy z dojazdu. Te karetki już teraz czasami stoją na zamkniętych przejazdach kolejowych. Po trzecie, koszt tego wiaduktu. Ze względu na ukształtowanie terenu, tam ta kolej jedzie w takiej nietce, w takim dołku. To powoduje, że przerzucenie tam wiaduktu jest to gdzieś połowa kosztów normalnego wiaduktu. Normalnie gdzieś wiadukt kosztuje 100-120 milionów. Koszt tego wiaduktu na Lutyckiej to będzie około 50 do 60 milionów. Po czwarte, tworzenie tam wiaduktu wpisuje się w tą całą koncepcję węzła Koszalińska. Po piąte, wpisuje się on w koncepcję tworzenia trzeciej ramy komunikacyjnej, czyli tej wewnętrznej obwodnicy dla Poznania. I wreszcie po szóste, to też udrażnia ruch międzymiastowy, a nawet międzynarodowy na drodze krajowej 92, a mieszkańcy Strzeszyna czy Podola nie są zainteresowani tym, by tiry stały z którejkolwiek strony na tym przejeździe komunikacyjnym i wyrzucały te ilości spalin do powietrza okolicznych dzielnic. I czas, by poczynić tego typu inwestycje, jest tym lepszy, że obecnie rozpoczyna się remont całej linii numer 354 na Piłę, więc organizacyjnie tym bardziej można by zgrać te inwestycje. Dodatkowo PKP TLK otrzymała około 600 milionów złotych środków na remont tej linii. Kto wie, może można by coś jeszcze dostać z tych środków na współfinansowanie budowy wiaduktu. Dzisiaj też chcę o to zapytać w ramach punktu porządku obrad pytania do prezydenta, chociaż nie będę oczekiwał odpowiedzi od razu na miejscu. Dlatego też w mojej ocenie do wieloletniej prognozy finansowej powinny zostać wprowadzone środki finansowe na budowę tego wiaduktu na ulicy Lutyckiej, niezależnie od tego, czy nam się uda te środki unijne uzyskać. I chciałbym też, by pan prezydent poważnie przemyślał właśnie tę kwestię wprowadzenia tych środków na wiadukt na Lutyckiej w kontekście WPF-u, który będziemy uchwalali w grudniu. Natomiast powstaje oczywiście pytanie, do kiedy ten wiadukt na Lutyckiej powinien zostać wybudowany. I w związku z tym pytaniem chciałem zwrócić państwu uwagę na jeszcze jedną okoliczność, którą należy wziąć pod uwagę w tej sytuacji, a mianowicie na uruchomienie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Jej skutkiem będą kursy szynobusa, kursujące obecnie w założeniach co najmniej raz na pół godziny, ale może nawet częściej. Po nałożeniu się tych kursów na kursy normalnych pociągów spowoduje to, że przejazdy kolejowe okalające Strzeszyn, biorąc pod uwagę też czas poprzedzający zamknięcie przejazdu kolejowego, Te przejazdy będą co chwilę zamknięte. Spowoduje to całkowity paraliż z Czeszyna. I Poznańska Kolej Metropolitalna ma zostać uruchomiona w 2023 roku. I to jest dla panów prezydentów deadline do tego, by do tego roku wiadukt na Lutyckiej został wybudowany, przynajmniej w wersji jednopasmowej po jednym pasie w każdą stronę. I jeśli się tak nie stanie, ta wyspa, którą jest Czeszyn, zamiast połączyć ją z lądem, zostanie zatopiona. Stanie się niczym mityczna Atlantyda, miejsce, które kiedyś według podań było oazą, a które pod względem warunków bytowania zapadnie się na społecznej mapie Poznania. Miejsce, które zamiast rajską wyspą stanie się piekłem na ziemi. I to, co ciekawe, stworzone przez wiceprezydenta z lewicy. Nie mogę wręcz sobie tego w pełni wyobrazić, ale moja konserwatywno-prawicowa intuicja podpowiada mi, że coś takiego jak piekło i to do tego lewicowe, to z pewnością nie może być nic dobrego. Dziękuję.
I kolejne oświadczenie pani przewodnicząca Katarzyna Kretkowska.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Krótko. Poprzednia władza nasza samorządowa, pan prezydent Grabelny, jego urzędnicy byli przedmiotem krytyki za niesłuchanie mieszkańców, za brak uspołecznienia procesu decyzyjnego, za brak konsultacji społecznych. Jeżeli te konsultacje były krytykowane za to, że są fasadowe, że rozmawia się z ludźmi, a potem wyniki tych rozmów nie mają wpływu na podejmowane decyzje. Na Jeżycach w poprzedniej kadencji na przykład była afera o plac Asnyka, że Zarząd Zieleni Miejskiej wykonał prace, które nie były uzgodnione z mieszkańcami, nie były oczekiwane, że Rada Osiedla nie słuchała protestów mieszkańców. Ciągnęło się to prawie rok. W tej atmosferze tamtą władzę odrzucono. Odrzucono jako skostniałą, zamkniętą, autorytarną. Mówiło się w poprzedniej kadencji o ruchach miejskich, o społecznym sprzeciwie wobec autorytarnych praktyk demokratycznie wybranej władzy. Teraz w nowej kadencji miało być już społecznie i demokratycznie. Tymczasem od kilku miesięcy wpływają do nas, do radnych, przede wszystkim do pana prezydenta, do pana zastępcy, protesty dużych grup mieszkańców, głównie z Jeżyc, ze Starego Miasta, z Wildy, że władza nie słucha mieszkańców, nie konsultuje swoich pomysłów, jest arogancka i autorytarna. Chodzi tutaj głównie, a w zasadzie wyłącznie o sprawy związane z nową organizacją ruchu na ulicach, o miejsca, gdzie sadzi się drzewa lub się nie sadzi drzew, o sposób parkowania pojazdów. Na Jeżycach i na Wildzie protesty dotyczą także działań samych rad osiedli. Są według mieszkańców te rady osiedli, tak jak czytamy w tych pismach, które do nas wpływają gdzieś od 4 miesięcy dość regularnie, że te działania są autorytarne, nieprzyjemne, wyniosłe, że radni osiedlowi nie słuchają, nie konsultują, a zgłaszających uwagi czy protesty własnych mieszkańców traktują w najlepszym razie protekcjonalnie i ignorują, nie wysłuchując racji, nie przychylając się do wniosków o konsultacje. A chodzi w tym wszystkim o sprawy najprostsze i najbardziej lokalne. Na Wildzie na przykład chodziło, czy chodzi o ulicę Przemysłową, jak stawiać samochody na tej ulicy, czy skośnie, czy równolegle, gdzie posadzić drzewa, czy 2 metry bliżej krańca jezdni, czy 2 metry dalej, w przód, w tył, czy też ile przystanków i gdzie ma być obecnie na Wierzbińcicach, 2 czy 1. I protesty, pisma, podpisy idące w tysiące. Tymczasem na Jeżycach ulica Słowackiego, o której dzisiaj w komunikatach i państwo, którzy tam stoją, reprezentują, że nie zapytano mieszkańców, czy zmieniać organizację ruchu, czy w ogóle ją zmieniać. Czy te samochody na tej ulicy po jednej stronie mają stać dalej skośnie, czy równolegle, czy chodnik ma być szerszy, czy ma być węższy. Nie zapytano mieszkańców, tak jak słyszeliśmy, właścicieli nieruchomości, o to, czy w ogóle tego chcą, a jeżeli czegoś chcą, to czego chcą. Natomiast zaczęto wydawać publiczne pieniądze na zmiany, które, jak od kilku miesięcy słyszymy, czytamy w pismach, nie są akceptowane przez bardzo dużą grupę mieszkańców tej ulicy. Tu się śmiejemy, że dzisiaj jest mowa, że jest 1300 podpisów, było ostatnio 400, na początku było 200, jak jeszcze pan radny Kręglewski czytał pierwsze pismo w tej sprawie, chyba na początku marca, czy pod koniec marca, na tej naszej sesji marcowej, że jakaś kontrgrupa przekazała 900 podpisów, tyle że podpisy, które wpływają w proteście, to podpisywane są przez mieszkańców tej ulicy i kilku sąsiednich ulic. Dla mnie ta cała sprawa podejścia, w zasadzie konkretnie pana wiceprezydenta Wudarskiego, bo to wyłącznie jego decernatu dotyczą te protesty, jest po prostu dla mnie niezrozumiała. Jest bardzo przykrym, niespodzianką przykrą, zupełnie zdumiewającą, ponieważ ja pana Macieja Wudarskiego poznałam w 2005 roku, kiedy i szóstym, kiedy zaczęły się protesty, czy trwał na Smochowicach protest społeczny przeciwko pomysłowi budowy tam pola golfowego. I pan Maciej Wudarski przychodził do tego urzędu wraz z mieszkańcami protestować przeciwko władzy, która nie słucha głosu mieszkańców. A także zaczęło się od protestu przeciwko poprzedniej Radzie Osiedla na tych Smochowicach, która też nie słuchała głosu mieszkańców. Natomiast nie rozumiem w związku z tym naprawdę, panie prezydencie Wudarski, pana zachowania, pana sposobu bycia. Byłam obecna na konsultacjach, czy czymś, co zostało nazwane finałem konsultacji dla Starego Miasta i ludzie byli oburzeni pana sposobem bycia po prostu pana stosunkiem do ludzi, do zwykłych ludzi po prostu. Ta sprawa Jeżyc tym bardziej dziwi i smuci, bo tam przecież była w poprzedniej kadencji afera o Placu Asnyka, że Rada Osiedla tej przebudowy nie konsultowała, a teraz tamci protestujący, którzy część z nich zasiadła w Radzie Osiedla, są przez mieszkańców o to samo oskarżani, że wydali publiczne pieniądze na przedsięwzięcia, których większość mieszkańców nie chce, a przynajmniej nie zapytano ich, czy w ogóle chcą zmian i jakich, dokładnie tak jak było w przypadku Placu Asnyka, gdzie ludzie mówili, że woleli, że tam był ten piach i trawa i duża piaskownica i te drzewa i jak miało być coś takiego, co powstało, czyli zabetonowany, smutny plac, to woleli, żeby żadnej złotówki nie wydawano na z grantu czy z innych środków na te zmiany, bo lepiej było tak, jak było. I dzisiaj ludzie z ulicy Słowackiego mówią to samo, że myśleli, że będzie remontowany chodnik. Tam są chodniki z lat 60., które po prostu były zużyte i nie uległy zniszczeniu przez parkujące skośnie po jednej stronie ulicy samochody, tylko po prostu były to źle położone płytki z lat 60. No i należało je wymienić, tak? Ale nie zapytano mieszkańców, czy chcą zmiany organizacji ruchu. A czy chcemy tego, czy nie, to jeszcze ludzie w tym mieście, jeszcze ludzie na Słowackiego czują się współgospodarzami swojej dzielnicy, współgospodarzami swojej ulicy i współgospodarzami swojego miasta. I czy ta władza, która została wybrana jako kontra dla władzy, która nie słuchała mieszkańców, chce to poczucie współgospodarzenia u mieszkańców zaprzepaścić, bo już zaczynają ludzie na Słowackiego mówić, idziecie do urzędu, po co oni i tak was nie będą słuchać, bo piszemy pisma od kilku miesięcy, podpisujemy i nie ma reakcji, nie ma nawet odpowiedzi pisemnej na złożone pisma. Czego by nie mówić o Ryszardzie Grobelnym, to jednak odpowiedzi były udzielane po miesiącu, nawet jak były niesatysfakcjonujące, ale były. A tutaj ludzie napisali kilka pism. Nie jest łatwo zbierać podpisy. Wszyscy radni wiedzą, jak trudno się zbiera podpisy. Ludzie nie lubią podpisywać, boją się podpisywania, przekazywania swoich danych. Więc jeżeli w sprawie jednej ulicy jest obecnie 1700 podpisów, bo było 1400, 200, teraz jest 1300, to chyba ludzie mają jakiś problem. I warto byłoby z nimi na ten temat porozmawiać. Ostatnio nie ma rozmowy, tylko są komentarze pogardliwe, jakieś tam opowieści o leniwych, zacofanych mieszkańcach, którzy nie rozumieją nowoczesności i atmosfery zmian, no to się nijak ma do rzeczywistości. Właśnie wśród mieszkańców Słowackiego protestujących od początku są inżynierowie, są architekci, są właściciele nieruchomości, którzy tam niektóre rodziny są właścicielami od 200 lat. I oni się czują po prostu spoliczkowani przez władzę, przez takie traktowanie. Ostatnio czytamy o brzuchatych kierowcach, pojawił się tydzień temu w retoryce, że brzuchaci kierowcy, prawda, nie chcą uwalniać chodników dla starszych osób i matek z dziećmi. To przepraszam bardzo, bo państwo nie będą mieli do mnie o to pretensji, ale tam mamy te starsze osoby, które protestują przeciwko poszerzaniu chodnika kosztem miejsc do parkowania i mamy jedną brzuchatą kierowczynię, to znaczy panią, która się spodziewa bliźniąt, tak? I przyszła tutaj do nas, jest w ostatnich dniach ciąży przed rozwiązaniem i nie chce, żeby było likwidowane parkowanie skośne, bo ona chce używać ulicy Słowackiego, gdzie mieszka, także do parkowania swojego samochodu i nie chce takich zmian. W Polsce jest bardzo długa tradycja autorytaryzmu, natomiast bardzo krótka i chwiejna tradycja demokratyczna. Demokracja nie polega tylko na tym, że się w wolnych wyborach wybiera władzę, ale demokracja polega na tym, że władza słucha mieszkańców, słucha obywateli i podejmuje decyzje, które wynikają z konsultacji społecznych, zwłaszcza w tak lokalnych sprawach, jaką jest organizacja ruchu, sadzenie drzew czy ustanawianie przystanków tramwajowych na lokalnych ulicach. Także przyłączam. Ja osobiście nie mam zdania, bo nie mieszkam przy ulicy Słowackiego, czy tam lepiej będzie, jak będzie parkowanie skośne, czy lepiej będzie, jak będzie parkowanie równolegle. Ale apeluję o to, żeby o tym mogli decydować mieszkańcy, a nie żeby to się działo ponad ich głowami i wbrew nim. Dziękuję.
Dziękuję. To były wszystkie oświadczenia, które państwo radni chcieli dzisiaj wygłosić. Ja wiem, że zapisał się pan radny Janusz Kapuściński, ale ja nie mogę panu udzielić głosu. Wiem, że pan chce poprzeć to, co państwo mówią, ale nie udzielam w tej chwili głosu. Zamykam punkt trzeci.